Przewielebni bracia prezbiterzy, czcigodne siostry zakonne, szanowni przedstawiciele władz świeckich, panie prezydencie, panie radne, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia. Tak jak już powiedziałem, jubileusz to jest piękna okazja, aby spojrzeć wstecz, zobaczyć całą historię i wspomnieć tych ludzi, którzy są zasłużeni dla parafii. Pewnie wśród nas jest wielu, którzy byli u początku tej wspólnoty parafialnej i mogliby tu stanąć i nie tylko wspomnieć historię, ale złożyć świadectwo. Jak to było, kiedy ta parafia powstawała? Ale my jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, aby otworzyć się na słowo Boga i aby przyjąć od Boga pouczenie. Bóg do nas przemawia przede wszystkim na kartach Pisma Świętego, a więc kiedy z wiarą otwieramy się na liturgię słowa, to sam Bóg przemawia do naszych serc. Przed chwilą usłyszeliśmy przepiękną liturgię słowa, ale ja chciałbym skupić się na fragmencie pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Przepiękny list, przejmujący i jakże aktualny. Minęło tyle lat, bo przecież to jest list skierowany do jednej z pierwszych wspólnot chrześcijańskich, a dzisiaj, kiedy go słyszymy, kiedy go czytamy, to nagle okazuje się, że to są słowa, które trafiają do naszego serca i odnoszą się do naszej rzeczywistości. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. Ta nienawiść jest związana z tym, że człowiek, który zaufał Panu Bogu, stoi po stronie przykazań Boga. To jest fundament naszego życia. I to jest chyba zupełnie naturalne, że będą pojawiali się przeciwnicy wiary. Na kartach Pisma Świętego często spotykamy zapis walki dobra i zła i spotykamy zapis też ludzkiej słabości, ludzkiego upadku. Pismo Święte jest bardzo realistyczne, pokazuje kondycję człowieka od początku do końca, z tym, co w człowieku jest wzniosłe, ale też ujawnia to, co w człowieku jest słabe. Moi drodzy, ale to jest zupełnie oczywiste, że pojawią się ludzie przeciwnicy. Bardziej pojawia się pytanie do nas, ważniejsze, jak my na to reagujemy. I tu Jan Apostoł daje nam bardzo konkretne wskazanie i mówi, my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia. My wiemy, że jesteśmy w ręku Boga. My wiemy, że jesteśmy blisko Jezusa Chrystusa. Ale dlaczego? Bo miłujemy braci. Moi drodzy, to jest dla nas zadanie. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. Pamiętajmy o tym. Każdy z nas, robiąc rachunek sumienia, powinien przypominać sobie te słowa Jana Apostoła. Kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Potem poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie, Jezus Chrystus. A my także winniśmy oddawać życie za braci. W historii Kościoła spotykamy bardzo wiele osób, które te słowa potraktowały bardzo dosłownie. Odczytały te słowa dosłownie, co więcej, uczyniły te słowa sensem swojego życia. Patron tej wspólnoty parafialnej, święty Maksymilian Kolbe, przyjął te słowa bez reszty. On miłował. On miłował do końca. I kiedy nadarzyła się okazja, można by nawet powiedzieć, że w ciągu swojego życia szukał takiej okazji, żeby dać świadectwo, żeby potwierdzić swoje wielkie dzieła, ogromne zaangażowanie, wielką aktywność, potwierdzić wiarą i miłością i oddać życie za brata. Moi drodzy, kiedy przyjrzymy się świętemu Maksymilianowi, to on nam, moim zdaniem, pozwoli lepiej zrozumieć historię tej wspólnoty parafialnej. A więc sięgnijmy do jego życiorysu. Znamy go bardzo dobrze, ale to, co szlachetne i dobre, wymaga powtórzenia i wymaga przyjęcia po raz kolejny do swojego serca. Takim hasłem, które uczynił treścią swojego życia, było naśladuj Chrystusa. Kochaj i służ. On to czynił pod sztandarem niepokalanej. Uważał, że niepokalana najpiękniej zrealizowała ideał wiary i zaufania Panu Bogu. Kiedy miał 12 lat, dobrze znamy ten fragment jego życiorysu, ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna, trzymająca w rękach dwie korony, białą i czerwoną. Pierwsza symbolizowała czystość, a druga męczeństwo. I Matka Boża zapytała, którą wybierasz? A on odpowiedział bez wahania, obie. Kiedy był młodym chłopcem, miał wielki dylemat. Pewnie jak wielu młodych mężczyzn, chciał zostać żołnierzem. Kochał ojczyznę, miał w sobie ideały patriotyczne i chciał walczyć. Walczyć w obronie ojczyzny, a przede wszystkim bronić drugiego człowieka, bo tak kojarzył służbę wojskową. Ale jednocześnie miał głębokie pragnienie zostać zakonnikiem, kapłanem i ciągle był w rozterce. Nie wiedział, jaką drogę wybrać. Kiedy wstąpił do seminarium i kiedy przed nim Pan Bóg odsłaniał drogę jego powołania duchowego, kapłańskiego, jego służby w kościele, to z czasem okazywało się, że on nie tylko wybrał drogę czystości i kapłaństwa i uduchowienia, ale wybrał też drogę bycia żołnierzem, ale żołnierzem Chrystusowym. Jako młody człowiek wstąpił do niższego seminarium braci mniejszych konwentualnych we Lwowie i tam przyjął piękne imię Maksymilian. To życie, to imię ukształtowało całą jego drogę, nakierowało go na Maryję. Studia kończył w Rzymie, był bardzo zdolny i tam po raz pierwszy zetknął się z masońskimi demonstracjami. To był bardzo niespokojny czas, czas jego studiów. A te demonstracje odbywały się pod sztandarem Lucyfera, gromiącego Michała Archanioła. On to bardzo przeżył. Pochodził z rodziny prostej i bogobojnej. Nigdy nie wyobrażał sobie, że gdzieś na świecie mogą być takie ruchy, tacy ludzie, którzy potrafią w sposób jawny deptać świętości. Przekonany, że zaczęła się era niepokalanej, w której zgodnie z proroctwem zawartym w Księdze Rodzaju ona zmiażdży głowę węża, założył niepokalanów, olbrzymi i nowoczesny kompleks klasztorny w Teresinie pod Warszawą, a w tym kompleksie i wydawnictwo, i rozgłośnię radiową, a w planach miał również budowę lotniska oraz wytwórni filmowej. To dzisiaj, kiedy na to patrzymy, te plany wydają się bardzo śmiałe, a wówczas wydawały się utopijne. Ale on był człowiekiem ogromnej odwagi i zaufania Panu Bogu. W 1930 roku ojciec Maksymilian Kolbe wyjechał na Daleki Wschód. Trafił do Nagasaki i tam zaczął wydawać pismo Rycerz Niepokalanej. Trafił na obcy grunt, gdzie wydawało się, że niewiele można zdziałać. Środowisko było raczej nieprzychylne. Przed wybuchem II wojny światowej krajowy nakład tego periodyku już u nas wynosił 750 tysięcy egzemplarzy, a czasem nawet milion. Pamiętajmy, że to jest zupełnie inny czas. To był nakład imponujący, przerastający wszystkie inne wydawnictwa. Podczas pobytu w Japonii ojciec Maksymilian Kolbe zdobył ogromne doświadczenie wydawnicze, edytorskie, ale moim zdaniem co najważniejsze, on się wzmocnił duchowo. Jeszcze bardziej upewnił się w tym, że kiedy człowiek zaufa Panu Bogu, to może pokonać wszystkie trudności. Tam też, w Japonii, udało mu się wybudować klasztor, miasto, malutkie miasto o nazwie Ogród Niepokalanej, gdzie zorganizował nową wspólnotę franciszkańską. Miał taki plan, żeby takie miasta niepokalane i takie ośrodki zakładać w równie egzotycznych częściach świata i tam być świadkiem Jezusa Chrystusa i przez niepokalaną prowadzić wiele osób do nawrócenia. Ale musiał wrócić do Polski, aby tutaj pokierować największym wówczas klasztorem chyba na świecie, zrzeszającym blisko 700 braci i kandydatów do zakonu. Moi drodzy, kiedy czytałem jeden, wiemy, że tych życiorysów świętego Maksymiliana jest sporo, ale kiedy czytałem jeden z nich, byłem zdumiony, bo tam właśnie znalazłem informację, że w okresie międzywojennym, w czasie największego rozkwitu klasztoru, w ciągu jednego roku zgłaszało się do klasztoru kilkuset kandydatów. Jednego roku. Ojciec Maksymilian osobiście ich przyjmował bardzo często. Prowadził rekrutację. Na czym ta rekrutacja polegała? Nie tyle na sprawdzeniu ich kompetencji intelektualnych czy nawet religijnych. On sprawdzał intencje. On badał, czy ci, którzy przychodzą do klasztoru, mają szczerą intencję służenia Bogu Niepokalanej i drugiemu człowiekowi. On badał, czy w ich sercu jest wyryte, zapisane przekazanie miłości Boga i bliźniego. Jeśli odkrył, że była tam jakaś inna intencja, nawet szlachetna, ale taka intencja, która wiązała się z jakimś awansem społecznym, z pracą w wielkim wydawnictwie, kiedy to odkrył, proponował tym kandydatom inne zaangażowanie. Mówił, twoje miejsce nie jest w klasztorze. W świecie możesz realizować swoje chrześcijańskie i katolickie powołanie. Idź w świat i tam bądź świadkiem Jezusa Chrystusa. Przemieniaj ten świat. Klasztor to nie twoje miejsce, bo twoja intencja nie jest zupełnie czysta. Kiedy po wybuchu II wojny światowej większość mieszkańców klasztoru zmuszona została na skutek prześladowań do opuszczenia Niepokalanowa, w jego murach zaczęli chronić się różni ludzie, uciekinierzy, rebelianci, ranni i bezrobotni. Także ci pochodzenia żydowskiego. Nikogo nie pytano o metrykę, o pochodzenie. Pojawiał się człowiek, który potrzebował pomocy, klasztor był dla niego otwarty. To spowodowało, że okupant zaczął interesować się Niepokalanowym i zaczął nachodzić ojców. Pojawił się konflikt z nową okupacyjną władzą. Ojciec Maksymilian kilka razy przebywał w więzieniu. Ostatni raz zabrano go 17 lutego 1941 roku i zdążył tylko powiedzieć do swoich współbraci: idę służyć Niepokalanej w innym obozie pracy. Chyba był świadom, że już nigdy nie wróci. Przesłuchiwano go na Pawiaku, a w maju przewieziono do Oświęcimia, gdzie otrzymał znany chyba na całym świecie numer 16670. Okupanci, naziści, Niemcy zrobili wszystko, żeby odebrać mu imię, nazwisko, godność i powołanie i uczynić z niego numer. Tak czyniono ze wszystkimi. Ale on tam właśnie, w tym trudnym miejscu, można by powiedzieć pozbawionym wszelkich zasad, był świadkiem Jezusa Chrystusa, wierny Niepokalanej. Pod koniec lipca na jednym z obozowych apeli zgłosił się, aby pójść na śmierć sam, w zamian za jednego ze współwięźniów, Franciszka Gajowniczka. On wiedział, że Franciszek Gajowniczek ma rodzinę, ma dzieci, ma żonę i jest potrzebny w swojej rodzinie. I wiedział, że to jest ten moment, kiedy może dać świadectwo temu, co było wypisane w jego sercu, a to były słowa Pisma Świętego. Przekazanie miłości Boga, bliźniego, głęboka miłość do Boga niepokalanej i do drugiego człowieka. W jego sercu nie było nienawiści. Kiedy trafił do celi śmierci, przebywał w niej kilkanaście dni. Dobrze wiemy, że zmarł dobity zastrzykiem trucizny 14 sierpnia 1941 roku. W czasie, kiedy był w obozie, zdołał wysłać do swojej matki tylko jeden list. Bardzo kochał swoją mamę. W tym liście napisał, żeby ona pierwsza do niego nie pisała. Że tu jest tak wiele zadań, tak wiele czasu musi poświęcać na modlitwę, że on, jeśli będzie mógł, to napisze. Pisał już do niej potem tylko z nieba duchowe listy. Nie tylko do niej. Myślę, że pisze te listy do każdego z nas, do każdego, kto ma głęboką wiarę i kto modli się do niego. W 1982 roku usłyszeliśmy o tym, w tym rysie historycznym, który przedstawił nam pan mecenas, papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, ogłosił go świętym. Miał do niego wielki kult. Moi drodzy, a kiedy święty Jan Paweł II odwiedził były hitlerowski, niemiecki obóz zakłady Auschwitz-Birkenau, odwiedził go podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski 7 czerwca 1979 roku, był w celi śmierci, w której zginął święty Maksymilian Maria Kolbe. Złożył wieniec, modlił się na dziedzińcu bloku 11, na którym rozstrzeliwano więźniów. I później sprawował mszę świętą, modląc się w intencji wszystkich, którzy byli prześladowani, którzy oddali swoje życie właśnie w tych obozach. W homilii święty Jan Paweł II złożył hołd milionom ofiar obozu i II wojny światowej i między innymi powiedział, że oni zwyciężyli przez wiarę i miłość. Ponieśli śmierć, a zwyciężyli przez wiarę i miłość. Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, później każdy z następnych papieży odwiedzał to miejsce i tam się modlił. Papież Benedykt XVI nawiedził to samo miejsce w 2006 roku i tam głęboko wzruszony, przecież sam pochodził z narodu, który jest głęboko zraniony II wojną światową, modlił się. A kiedy papież Franciszek pojawił się w tym miejscu, nie wypowiedział żadnych słów, milczał, bo uznał, że w takim miejscu brakuje słów. Trzeba milczeć i modlić się w cichości serca. Moi drodzy, w życiu Maksymiliana Kolbe nie brakowało ważnych wyborów, rozterek, niezwykłych doświadczeń, ale jego życie było przepełnione, tak jak potrafimy to dziś odczytać, ogromnym zaufaniem do Pana Boga. Moglibyśmy powiedzieć, że w jego życiu zrealizowała się stara sentencja: zakwitnij tam, gdzie cię posadzono, gdzie Pan Bóg przygotował ci miejsce, bez względu na to, gdzie został posłany lub zesłany. To nie miało znaczenia, czy on sam wybrał tą drogę, czy go tam skierowano, czy został do tego przymuszony. Wszędzie potrafił zakwitnąć, to znaczy złożyć dobre owoce. Gdzie się pojawił, tam rozkwitały kwiaty. Nawet jeśli gleba była jałowa i sucha, nawet jeśli gleba była skałą, to przez jego chrześcijańskie szaleństwo rozkwitały kwiaty. Wspaniałe dzieła. To jest piękny patron tej wspólnoty parafialnej, który towarzyszył dziełu tworzenia parafii, budowy tej świątyni. Moi drodzy, usłyszeliśmy całą historię tej parafii. Kiedy dzisiaj patrzymy na ten kościół, to możemy mieć wrażenie, że on jest monumentalny, ogromny. Mogli nawet byśmy zapytać, dlaczego aż tak wielki. Ale pamiętajmy, jaki był kontekst tworzenia wspólnoty parafialnej. To był czas, kiedy nie było łatwo zdobyć pozwolenie na budowę kościoła. To był czas, kiedy każde takie pozwolenie to był wielki dar, ogromne osiągnięcie. okupione modlitwą, wysiłkiem wielu ludzi, pertraktacjami, różnymi spotkaniami, ale przede wszystkim, jeszcze raz to podkreślę, to było okupione wielką modlitwą i pragnieniem ludzi, aby powstała parafia, aby powstał Kościół. I kiedy nadarzała się okazja, że można było wybudować świątynię, nie wiedzieliśmy, jakie czasy nas czekają. Czasy były trudne. Dlatego wówczas podejmowano decyzję, żeby kościoły były wielkie, monumentalne. Nie dla triumfalizmu, nie było w tym żadnego triumfalizmu, tylko próba stworzenia takiego domu, gdzie każdy mógłby znaleźć miejsce. Dobry Bóg sprawił, że ta historia potoczyła się w ten sposób, że mamy dookoła inne parafie, że wierni mogą gromadzić się w tych parafiach blisko swojego miejsca zamieszkania. Ale wówczas kto mógł to przewidzieć? Dziś dziękujemy za tamte decyzje, dziękujemy za ludzi zaangażowanych w budowę tej wspólnoty parafialnej. Historię już usłyszeliśmy. Jesteśmy wdzięczni najpierw księdzu biskupowi Bernardowi Czaplińskiemu, który podjął decyzję o tworzeniu parafii. Jesteśmy wdzięczni księdzu biskupowi Marianowi Przykuckiemu, księdzu biskupowi Andrzejowi Suskiemu. Wszyscy oni mieli tu swój wkład, ale dzisiaj po raz kolejny chciałbym wspomnieć księdza proboszcza Andrzeja Klempa. On w jakimś wymiarze naśladował Maksymiliana Kolbę. Odważny, zdecydowany, prostolinijny, ale przy tym niezwykle pracowity. Przecież jeszcze do dzisiaj niektórzy wspominają, że on uczestniczył w pracach. On sam budował ten kościół. To nie tylko budowlańcy i specjaliści, ale ksiądz proboszcz sam pomagał przy budowie i są jeszcze takie zdjęcia, świadectwo tamtych wydarzeń, kiedy ksiądz proboszcz jest razem z budowniczymi i z nimi wznosi wspólnotę parafialną. Jesteśmy mu za to bardzo wdzięczni. Dziękujemy mu za to, bo zostawił tu swoje życie, swój wkład, swoje serce, swoją miłość. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby podziękować za wszystkich księży proboszczów i wszystkich księży, którzy posługiwali w tej wspólnocie parafialnej. Pozwólcie, że na koniec właśnie odniosę tą historię parafii do życia Maksymiliana Kolbe. On nieustannie walczył o dobre dzieła. Walczył po Bożemu, wolny od nienawiści, realizując piękne plany. Ta parafia by nie powstała, gdyby u początku nie było ludzi, walki, ale takiej walki duchowej, dobrze pojętej, bez nienawiści, bez konfrontacji, ale walki zdecydowanej i odważnej, aby powstało dobre dzieło, wspólnota parafialna. Jestem też bardzo wdzięczny za przedstawienie przed mszą świętą tej historii parafii, ale nie tylko w wymiarze materialnym, tylko duchowym. To jest niezwykle ważne. Parafia to nie tylko świątynia i nie tylko mury, ale to ludzie. I bardzo dziękuję, że w tej parafii działają przeróżne wspólnoty. Bardzo byśmy chcieli, by one się rozwijały, nadal działały, żeby jeszcze więcej tych wspólnot było. A troską każdego z nas jest to, aby tu również byli ludzie młodzi. My jesteśmy realistami i dobrze wiemy, że dziś brakuje nam i języka, i pomysłów ewangelizacyjnych, i wszyscy, każdy, kto jest zatroskany o Kościół, nosi w swoim sercu troskę o ludzi młodych. To jest troska każdego z nas, naszego otwarcia, naszego dobrego słowa, naszej modlitwy, naszego świadectwa, naszego podprowadzenia ludzi młodych do wspólnoty parafialnej. Dziękuję również księdzu kanonikowi Mariuszowi Klimkowi, który tu był proboszczem i wiele dobrych dzieł, jak słyszeliśmy, wykonał i one dobrze służą parafii. Dzisiaj proszę o modlitwę w jego intencji. Przeżywa swój czas choroby, potrzebuje naszego wsparcia. Nowego księdza proboszcza, księdza kanonika Zdzisława Syldatka też powierzamy Bożej dobroci i prosimy dla niego o siłę, odwagę i dobre pomysły, aby nie tylko kontynuował dzieło poprzedników, ale aby udało mu się też rozwijać tą wspólnotę parafialną. W dziele duchowym tak już jest, że jeśli zatrzymujemy się tylko i wyłącznie na tym, co już jest, to tracimy. Musimy iść do przodu. Zawsze musimy odważnie patrzeć w przyszłość. Zatem księdzu kanonikowi życzymy tej odwagi. Niech się wpatruje nieustannie świętego Maksymiliana Marię Kolbego. Niech tam czerpie inspirację. Niech w jego odwadze sam szuka odwagi. Niech w jego pomysłach sam szuka pomysłów. A my wszyscy, do tego zachęcam, będziemy go wspierali, tak jak potrafimy, korzystając z naszych talentów, charyzmatów, uzdolnień, a jeśli sił nam brakuje, to wspierajmy go modlitwą. Amen.